terrorystycznego Iranu Al-Quds, zwanego irańskim Obamą. W ataku zginął także jeden z dowódców szyickich bojowników Kataib Hezbollah, wspieranych przez Iran, Abu Mahdi al-Muhandis, oraz 6 innych osób. Pod ambasadą Stanów Zjednoczonych w Bagdadzie odbyły się w odpowiedzi brutalne demonstracje. Iran zapowiedział, że odpowie na zabicie generała Sulejmaniego miażdżącym odwetem.
Samym Sulejmanim dzisiaj. Cieszę się, bo to jest kontynuacja mojego przesłania z Paryża, kiedy mówiłem o sprawiedliwości. Samym Sulejmanim dzisiaj. Cieszę się, bo to jest kontynuacja mojego przesłania z Paryża, kiedy ma. Myślę, że to wprowadzi podziały w dowództwie irańskiej armii, bo stracili jedną z kluczowych osób.
W Iraku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zwrócił się do ministra spraw zagranicznych o udzielenie szczegółowych informacji, a także prowadzi bieżące konsultacje z ekspertami do spraw Bliskiego Wschodu. Ponadto prezydent polecił Biuro Bezpieczeństwa Narodowego monitorowanie sytuacji. Prezydent wyraża nadzieję na deeskalację konfliktu, a także utrzymanie jedności euroatlantyckiej służącej zapewnieniu. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zwrócił się do ministra spraw zagranicznych o udzielenie szczegółowych informacji, a także prowadzi bieżące konsultacje z ekspertami do spraw Bliskiego Wschodu. Ponadto prezydent polecił Biuro Bezpieczeństwa Narodowego monitorowanie sytuacji. Prezydent wyraża nadzieję na deeskalację konfliktu, a także utrzymanie jedności euroatlantyckiej służącej zapewnieniu stabilności w regionie. Jednocześnie informujemy o braku jakichkolwiek sygnałów wskazujących Nowskiego oraz Państwowej Administracji na wystąpienie zagrożeń dla Polski oraz jej obywateli. Ambasadorowie Polski i Izraela na Ukrainie potępili kult Stefana Bandery. W czwartek ambasador Polski Bartosz Cichocki oraz ambasador Izraela Yoel Lion skrytykowali politykę historyczną władz Ukrainy. W oświadczeniu opublikowanym na stronie polskiego MSZ i na Facebooku napisano Kijowa o przyłączenie się do dialogu w celu poszukiwania prawdy. W tym celu zaoferowali pomoc w ułatwieniu współpracy z odpowiednimi instytucjami w Izraelu i w Polsce, w tym z Yad Vashem i Polskim Instytutem Pamięci Narodowej. Metropolita Katowicki apeluje o obowiązkowe lekcje religii lub etyki w szkołach. Podczas noworocznej homilii arcybiskup Wiktor Skwort zaapelował do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wprowadzenie obowiązkowych lekcji religii i etyki z zachowaniem możliwości wyboru. Stwierdził, że jest to konieczne, aby młodych wychowywać do pokoju. Metropolita powiedział, że pokój jest darem Boga oraz zadaniem człowieka. W homilii przytoczył również słowa papieża Franciszka. Ustawia nie tylko relacje człowieka do Boga, ale również relacje między ludźmi, również sieć sklepów zoologicznych Zomax. Firma Novitus w specjalnym komunikacie poinformowała, że robi wszystko, aby zminimalizować negatywne skutki awarii. Sztab kryzysowy oraz wszystkie oddziały serwisowe pracują bez przerwy, zapewniła firma. Rosja wstrzymała dostawy ropy na Białoruś. Od 1 stycznia Rosja nie przesyła Białorusi ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń. Dostawy zostały wstrzymane. Białoruskie rafinerie pracują na najniższym możliwym poziomie technicznym, poinformował przedstawiciel koncernu Bielnaftachim. W ostatni dzień zeszłego roku władze obu krajów poinformowały, że nie osiągnęły porozumienia w sprawie warunków dostaw ropy. Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka zażądał od swoich podwładnych przyspieszenia negocjacji i jednocześnie szybkiego zapewnienia dostaw ropy z alternatywnych źródeł, koleją z portów bałtyckich lub rewersem z zachodu przez rurociąg Przyjaźń. Strona rosyjska zapewnia, że tranzyt przez Białoruś do Europy Zachodniej przebiega bez zakłóceń. I to wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis we wtorek o 13:00, a teraz zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd. Witajcie ponownie. Dzisiaj minęła godzina 18. Przed chwilą obejrzeliście serwis informacyjny, a teraz dogrywka iść pod prąd, czyli wasze komentarze, odpowiedzi na wasze pytania i dopowiedzenia do poprzednich tematów tego, co jeszcze trzeba dodać. A zaczniemy od dogrywki wczorajszego programu w zasadzie.
Może być.
Zmusiła nas do tego katolicki portal Fronda, który skomentował nagranie pastora Pawła Chojeckiego, w którym opisywał, jak papież bije babę. Ktoś z Frondy obejrzał to nagranie, opisał trochę treści i oburzył się.
Nie na papieża,
tylko na pastora. Okazuje się, że papież bije, ale to pastor atakuje.
Czyli papieżowi wolno bić, pastorowi nie wolno się wypowiedzieć na ten temat.
Na to wychodzi. Tu Fronda trafiła w sedno wypowiedzi i skomentowała przede wszystkim kolejność, gdyż...
Zdarzeń,
gdyż w tym nagraniu tu zaszła pomyłka i było powiedziane, że najpierw powiedział kazanie, a potem uderzył kobietę. W rzeczywistości, jak się okazało, to jednak wcześniej uderzył tę kobietę, a potem powiedział kazanie, że absolutnie nie wolno bić, jest to bezczeszczenie.
Bezczeszczenie Boga.
A jeszcze później przeprosił papież Franciszek i to już oznacza manipulację i kłamstwo, bo to było najważniejsze w tym. Ale pastor Chojecki sam odniósł się do tego, co napisała Fronda, więc może zobaczmy to, ten komentarz.
Wczoraj nagrałem krótkie wideo Papież bije babę. Jeśli ktoś nie oglądał, to zachęcam, żeby sobie obejrzeć najpierw to 2 minuty i dalej już będziecie mieli sami wyrobione zdanie, bo teraz chciałem pokazać wam, co na temat tego wideo napisał jeden z katolickich portali, portal Fronda. Już sam tytuł jest ciekawy. Pastor Chojecki atakuje Franciszka i katolików, cudzysłów, papież bije babę, wykrzyknik, cudzysłów. No przesłuchałem ja sam sobie jeszcze raz, czy ja tam zaatakowałem katolików? Ani razu. Zaatakowałem Franciszka, zaatakowałem obłudne elitki katolickie, które go bronią, mówiąc, że on musi przywalić babie do rzeczy. Zaatakowałem ksiądz i... Ksiądz wypunktował, tak Fronda twierdzi, wypunktował pastorowi manipulację i kłamstwo. Zobaczcie, dwie rzeczy. Manipulację i kłamstwo. No już by jedna wystarczyła, to dwie aż rzeczy. Kolejność oczywiście była inna. Kazanie jest z 1 stycznia, a niemiła pani, no właśnie, zobaczcie, to nie papież winny, tylko ta niemiła pani, tak według księdza Batorskiego, już tu urabia swoją publikę, była 31 grudnia. Ale kogo interesuje. Rzeczywiście pomyliłem w noc sylwestry zdarzeń. Ale dlaczego? Dlatego, że media najpierw rano podawały, i w takiej kolejności to przeczytałem, kazanie papieża o tym, że wszelka agresja to jest tam zamach na Boga i tak dalej. Agresja wobec kobiet. Nie? Potem dopiero zobaczyłem ten filmik. Wiedziałem, że taka była sekwencja wydarzeń. Dalej jeszcze nie wyobrażałem sobie, że papież jest z osobą tak do szpiku kluzmym, że można wygłosić kazanie na jakiś temat, no a potem człowieka, że tak powiem, coś podkuje, bezczeszczenie Boga. Czyli to tak, jakby cudzo łożył w nocy, a rano powiedział kazanie o czystości seksualnej. Co byście pomyśleli o takim dziadu? No i zobaczcie. To zrobił papież Franciszek, bo przeprosił dopiero później, dopiero po południu, po południowej modlitwie tam na Anioł Pański, dopiero wtedy przeprosił, kiedy już cały internet huczał. I, że tak powiem, żeby ratować swoją skórę, to wtedy dopiero przeprosił. Ale na kazaniu porannym nie przeprosił. Mi się to w głowie nie mieściło. A zobaczcie, ksiądz Batorski, a za nim Fronda, uważają, że to jest kłamstwo i manipulacja. I że to on dobrze zrobił w tej kolejności, że jakby najpierw powiedział kazanie, a później babie przywalił, no to to jest coś strasznego, a jak on najpierw babie przywalił, a potem słodko pierdzące kazanie wygłosił, nie przepraszając, to to jest w porządku według tej katolickiej elitki. Dalej jest jeszcze gorzej. Mi zarzucają kłamstwo i manipulację. A zobaczcie, co piszą o mnie ci sami ludzie. Kazanie przytoczone przez antyklerykalnego i pełnego nienawiści pastora miało miejsce 1 stycznia, ale kogo obchodzi prawda? Grunt to zaatakować katolików. Ani słowem nie zaatakowałem katolików. Zobaczcie, jak łżą, jak burę i tu trzy kropki. Gdyby obchodziła go prawda, zamiast publikować nieprawdziwych informacji pełnych jadu, gdzie tam jest jad? Nawet usprawiedliwiam tego papieża, że rozumiem, że się chłop mógł wnerwić. No, sprawdźcie sobie, sam o tym mówię. Sam stałby się katolikiem. Czyli zobaczcie, jak ktoś nie jest katolikiem, to według nich nie kocha prawdy. No, to jest zdanie jezuity, to jest zdanie Frondy. A zobaczcie, jak cały czas pierdzą o ekumenizmie. I że tu bracia odłączeni, że bracia kochani, że w jednego Boga i tak dalej. A mówią, że jeśli ktoś nie jest katolikiem, to znaczy, że nie kocha prawdy. No, fajnie. A na koniec, tu już taki wisienka na torcie. Pastor Chojecki jest założycielem Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, mającej opinię sekty. Ale Kościół to jest przecież rodzaj męski. A mającej, to już tych korektorów tam nie mają, no ale dobra, pies ich trącał. Zobaczcie, mający opinię, czy oni nie mówią, że to jest sekta, chociaż przecież to katolicki portal, no to powinien mieć odwagę powiedzieć, co myśli, tylko gdzieś, że tak powiem, posiłkują się cudzym zdaniem. A na koniec, jej współzałożycielem jest senator Koalicji Obywatelskiej Jacek Bury. No tak perfidnego kłamstwa to dawno nie widziałem. Jak ktoś to czyta, że współzałożycielem jest, no to znaczy, że tam działa i odgrywa kluczową rolę. A senator Bury był kilkanaście, czy nawet już dużo, dużo więcej nawet chyba, już wyjdzie prawie 20 parę lat temu współzałożycielem i zaraz potem odszedł, co zresztą burza w mediach była. Zobaczcie, papież przywalił babie. Papież jest obłudnikiem, bo rano powiedział kazanie, że tego nie wolno robić i się nawet nie zająknął. Ale to Chojecki jest zły. To on jest kłamcą i manipulatorem i sekciarzem i jeszcze współpracuje z senatorem Burym. To jest katolicka rzetelność katolickich mediów i jezuickiej trzy kropki.
No i tak to właśnie było. A jak ty byś skomentował? Ten artykuł.
Jak sobie właśnie słyszę i tak analizuję to, co teraz przed chwilą Paweł powiedział, to jest taki emotikon z takim, że się zielone wylewa. Nie o Pawle, tylko właśnie o tej rzetelności tych katolickich mediów i ich właśnie hipokryzji i obłudzie. No są jak faryzeusze. Pełni jak groby pobielałe, ale w środku pełne trupich kości. To można o nich powiedzieć. Ciekawostką taką można wyciągnąć z ich logiki, to jest, jeżeli pastor Paweł Chojecki wzywa katolików do myślenia, pokazuje im prawdę, oni twierdzą, że to jest atak, no to ja rozumiem, że wzywanie ludzi do myślenia to jest atak na nich.
Nie wolno myśleć.
Nie wolno samemu myśleć.
Myślenie prowadzi do nieprzewidzianych skutków.
Dokładnie tak. Możecie myśleć tylko to, co papież i ksiądz jezuita wam dyktują. Nic więcej.
Przed myśleniem skonsultuj się z lekarzem, farmaceutą i księdzem.
Dokładnie. A jeśli chce ci się myśleć, to wtedy punkt pierwszy, nie wolno samemu myśleć. Bo jeśli cię ktoś zachęca, żebyś samemu myślał, to znaczy, że cię atakuje.
Tak, ale ciekawe, że...
Świętojańskich, takich tak mówiących o sobie, że oni tak w imię Boga, w imię Maryi, w imię wartości, my tutaj was zniszczymy, stosy zrobimy i was spalimy na tym stosie w to właśnie imię Chrystusa. To od nich przychodzą te najfajniejsze ataki. Nam to, my mamy na to, jak to śpiewał Vázquez, wylane. Bo wiemy, że robimy dobrą robotę, wiemy, że mówimy prawdę, wiemy, że kiedy trzeba zaatakować złe zachowanie papieża Franciszka, to zrobimy. Jakby zrobił coś dobrego, to byśmy pewnie może pochwalili. No, zdarza się, że chwalimy dobre rzeczy. Dzisiaj tam może kogoś jeszcze pochwalimy. A jak trzeba skrytykować, to skrytykujemy, bo mówimy prawdę. I będziemy dalej tak robić. I tyle.
I tyle. Ale tu widać zawsze to powiązanie. Ksiądz, kim jest jezuitą.
No właśnie. Akurat
tak się złożyło.
Bratem zakonnym.
Zajmuje się protestantami.
No właśnie, właśnie. No.
I niego. jego wykorzystali. Dobrze, a to teraz jeszcze jesteśmy zobowiązani zrobić dogrywkę do dzisiejszego
do
tematu,
dzisiejszego,
bo oczywiście sytuacja się uporali, troszkę tak rozwinęła w trakcie.
No, zaczynają zabierać głos, co po niektórzy. Niektórzy jeszcze nie wiedzą, co powiedzieć. Tam im albo towarzysz prowadzący, czy oficer prowadzący nie przekazał, albo sami jeszcze nie wiedzą, co myśleć. Patrz, jak nie wiedzą, co myśleć, to znaczy, że ich nikt nie atakuje. No to szczęśliwi ludzie. No,
że właśnie. Tak.
A niektórzy wiedzą, co myśleć, no i mówią.
Oni pewnie są atakowani. No oczywiście wypowiedział się Donald Trump, powiedział, czy napisał na Twitterze najpierw, tak, że ten generał Sulejmani, który został wczoraj przez amerykańskie wojsko, dokładnie przez, za pomocą drona i rakiet odstrzelony, ten koordynujący wszelkie działania terrorystyczne i zagraniczne tych sił irańskich, islamistycznych, został wreszcie odstrzelony po kilkudziesięciu latach działalności i właśnie Donald Trump pisze, generał Sulejmani zabił lub ranił tysiące Amerykanów przez długi okres czasu. Planował zabić dużo więcej, ale w końcu go dostaliśmy. Był odpowiedzialny za śmierć milionów ludzi, w tym ostatnie zabicia protestujących w samym Iranie.
Tak, to jest człowiek, który mordował swoich współobywateli.
Także i mówi, że to, że Iran nie będzie w stanie tego przyznać, ale Sulejmani był nienawidzony i jego się bano wewnątrz kraju. O tym pisze Trump i faktycznie o tym też mówił pastor Said Abedini, to przed chwilą mogliście słyszeć w serwisie jego wypowiedź. On mówi, że Irańczycy cieszą się z tego, co się stało. Ci, których zna, i on oczywiście też, popierają działania Trumpa. Stwierdził, że w końcu została wymierzona sprawiedliwość i zlikwidowany został najważniejsza strategiczna osoba i to też może skutkować tym, że Iran będzie miał tu decyzyjne problemy, być może jakieś złe decyzje będzie podejmować.
Trump tam fajnie napisał, powinno to być zrobione dawno temu, także jeśli już coś należy zarzucać Trumpowi, to szkoda, że tak późno.
Tak
to
jest.
Można powiedzieć.
Do tego też Said Abedini nawiązuje do tej spóźnienia, mówi, że w końcu po Obamie, który nic nie zrobił w tej sprawie, w końcu Stany Zjednoczone wykonały pierwszy krok w dobrym kierunku w sprawie Iranu. Teraz trzeba to dokończyć.
I mamy nadzieję kiedyś na Free Iran.
Free Iran, tak jest. I też wspomina o tym, że w ciągu, w tych ostatnich protestach 1500 osób zostało zastrzelonych.
No właśnie.
Bezbronnych osób. Strzelali żołnierze po to, by zabić, w głowy, w klatkę piersiową, celowali z nie wiadomo skąd.
I to strzelali żołnierze na rozkaz właśnie tego pana Sulejmana.
Tak jest. A wiele tysięcy zostało uwięzionych, tych ludzi, którzy chcą po prostu uwolnić się z tego reżimu.
Nie, to trzeba na to spojrzeć, że fakt zabicia tego człowieka, no to dajmy jakąś analogię bliższą może Polakom. To jest tak, jakby się udał zamach na Hitlera na początku II wojny światowej. Tak? Żeśmy dzisiaj rozmawiali. I co? Byśmy się oburzali, że wielka eskalacja. Jak można było to zrobić? Człowieka zabić. On tutaj taki, ale wielki problem. Teraz co to będzie? No dobrze będzie. Szkoda, że właśnie nie udało się Polakom zabić Hitlera na początku wojny, kiedy była szansa na zamach, kiedy był w Polsce, że później się nie udało Stauffenbergowi, to już było późno. Może byłoby inaczej, tak, w historii. Może byłoby mniej ofiar, może by tych miliony nie zginęły. Tak samo, jeżeli by się udało wyeliminować, nie wiem, Pol Pota, jakiegoś chińskiego oprawcę, czy Stalina na przykład. Powinniśmy się cieszyć z takich sytuacji, że ktoś, kto jest katem własnego narodu, zbrodniarz, który ma na sumieniu tysiące, jeśli nie właśnie, tak jak powiedziałeś, być może dziesiątki czy setki tysięcy istnień ludzkich, został wyeliminowany. To się stała sprawiedliwość.
I planował zabić kolejne, dużo więcej. A propos Stalina, Korwin-Mikke twierdzi, że Stalin przyniósł Rosjanom właśnie ukojenie po tych porządach bolszewików. Tak. I dlatego go dobrze wspominają. Ale tak sobie myślę, przecież Lenina też dobrze wspominają.
Ale
A propos Konfederacji.
Za dużo studiowania socjocybernetyki.
A propos Konfederacji, no Konfederacja wydała oświadczenie, coś dokładnie Robert Winnicki, a potem Konfederacja podała to tak ładnie zrobione w ramce. USA zabiły w Iraku jednego z najważniejszych ludzi w irańskim systemie bezpieczeństwa, generała Soleimaniego. Iran podejmuje działania odwetowe. I co proponuje Konfederacja? Apelujemy do prezydenta Dudy, premiera Morawieckiego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, by trzymali Polskę jak najdalej od tego konfliktu i twierdzi, że należy natychmiast wycofać naszych żołnierzy z Iraku.
Po pierwsze, nie ma, jeżeli jest to partia, która niesie ze sobą, jak mówi, wartości prawicowe, konserwatywne, to powinna moim zdaniem ocenić to, co się stało. Nie tylko powiedzieć, słucho, no stało się tak i tak, tylko, no wiecie, jeśli macie jaja, panowie konfederaci, i jeżeli jesteście konserwatystami, to powiedzcie, stało się dobrze, czy stało się źle. Tego bym oczekiwał od kogoś, kto mówi, że jestem za wartościami, jestem za dobrem, no to powiem, stało się dobrze, albo stało się źle. A oni mówią tak, no stało się coś, nie mieszajmy się do tego i uciekajmy stamtąd.
Bo jest niebezpiecznie.
Bo jest niebezpiecznie. No to wydźwięk jest taki, że no chyba nie bardzo dobrze się stało raczej, skoro trzeba stamtąd uciec, schować głowę w piasek. Mamy dla was taką propozycję, jeżeli nie potraficie się tak zachować jak mężczyzna, to może zmieńcie logo, tutaj właśnie przygotowaliśmy dla was. Konfederacja, wolność i niepodległość, chowamy głowę w piasek.
No z tej wypowiedzi by wynikało, że po prostu kiedy się robi niebezpiecznie, zawsze, to trzeba uciekać. Taka
na to wygląda.
Wynika zasada.
A zobowiązania sojusznicze...
Jak zaatakują Polskę, to...
No to też.
Się zrobi niebezpiecznie, to nie wiem.
Ale to gdzie wtedy? Do Stanów Zjednoczonych? Jak jesteśmy ludźmi, którzy mówią o wartościach i o wartościach prawicowych, konserwatywnych, to powinniśmy umieć za te wartości zapłacić cenę. Nawet być może cenę krwi albo cenę jakiejś straty, tak? Jeżeli kraj, który walczy o wolność, walczy o wartości chrześcijańskie z komunizmem, a tutaj akurat z reżimem islamskim, podejmuje taki krok bezwzględny, ostry, ale wymierzony w taką, no, w głowę, można powiedzieć, tego smoka, to jest krok, po pierwsze, wymierzenia sprawiedliwości, po drugie, zapobieżenia eskalacji właśnie irańskiej. Bo ten człowiek, przecież on nie przyjechał do Iraku na shopping. No powiedzmy sobie szczerze, on przyjechał do Iraku w związku z tym, co się w Iraku dzieje. W związku z tym,
co sam wywołał i zaplanował.
Dokładnie. To przecież z jego inicjatywy, no można powiedzieć, realizacja jego planów dzieje się w Iraku. To jest właśnie atak na ambasadę amerykańską z przed kilku dni.
Jechał razem z dowódcą tych bojówek irackich wspomaganych przez Iran, które też zginął.
Dokładnie tak. On jechał nadzorować to, co się dzieje, albo eskalować sytuację, może tam kolejne jakieś ciekawe rzeczy zaplanować, ustalić. Został odstrzelony, bardzo dobrze się stało, trzeba to mówić Polakom. Stało się dobrze, owszem, nie chcemy wojny, bo wojna na pełną skalę nie jest dobra, mogą zginąć żołnierze, ale jeżeli będzie taka potrzeba, to spełnimy swoje zobowiązania sojusznicze. Tak by był, tak powinien brzmieć komunikat prawicowej partii, tak uważam.
I tak powinien brzmieć komunikat rządu, ale komunikatu rządu na razie
prezydent się jeszcze nie odnalazł.
Jest dość opieszale.
Gdzie jest Duda?
Wcześniej był komunikat jeszcze, że potępiają ataki na ambasadę amerykańską.
Tak.
To faktycznie to było w poprzednich
bardzo
dniach.
Się długo zastanawiają. To jest po prostu jakieś dziwne. No wszyscy, którzy mają coś do powiedzenia, nawet Matteo Salvini, tak?
Tak, właśnie. Dla kontrastu zobaczmy, co powiedział Matteo Salvini, co napisał. Wolne kobiety i mężczyźni w obliczu milczenia tchórzy z Włoch i Unii Europejskiej powinni podziękować Trumpowi i amerykańskiej demokracji za wyeliminowanie jednego z najbardziej niebezpiecznych i bezlitosnych ludzi na świecie, islamskiego terrorysty, wroga Zachodu oraz Izraela, praw i wolności. Tak napisał lider prawicowej partii. Były wicepremier Włoch Matteo Salvini, lider włoskiej ligi, wstawił zdjęcia swoje z amerykańskimi...
Z Trumpem, z Pence, z Pompeo i z Netanyahu.
I z Netanyahu, z premierem Izraela.
Z Irańczykami ani Rosjanami nie wstawiał.
Nie, jakoś nie.
No właśnie.
Także no...
Można.
W sumie nazwał ludzi tych, którzy tu w obliczu milczenia tchórzy.
Tak. Dokładnie tak. No, no to dlatego to logo Konfederacji myślę, że jest właściwe. No, dopóki będziecie się zachowywać jak tchórze, tak was będziemy nazywać.
Oczywiście Benjamin Netanyahu poparł tu tak działania Trumpa. Tak widzimy, mówi, że Stany Zjednoczone miały prawo do samoobrony, tak jak Izrael ma Stany, ma prawo do samoobrony, tak i Stany Zjednoczone. Jeśli ktoś ich atakuje, no to mogą odpowiedzieć, nawet jeśli się chowa tam gdzieś po tak. innych krajach.
A tylko powiedziałbym słowo, dlaczego tak przymawiamy, nie wiem, Konfederacji, bo dlaczego tak? No bo przecież nie będziemy oczekiwać dobrych zachowań od PiS-u. Nie będziemy oczekiwać właściwych zachowań od Platformy Obywatelskiej, czy od PSL-u.
Czy od SLD.
Czy od SLD, tym bardziej, czy od Partii Razem. No, miejmy jakiś tam szacunek do siebie. Jesteście partią, która jest partią, mówi o sobie, że jest partią prawicową i że idzie, poszła do Sejmu z wartościami konserwatywnymi i prawicowymi, no to realizujcie to w czynie. Do tego was wzywamy i będziemy was krytykować, jeśli będziecie chować głowę w piasek.
Sami się na to jakby otwierają, wydają oświadczenie, składają jakieś obietnice. Potem
obietnice w sprawie Hongkongu wolnego.
Wymagać, tak, żeby je spełniali.
No właśnie.
Dlaczego nie? Oczywiście tak. Trump też napisał jeszcze, że Iran nigdy nie wygrał wojny, ale nigdy nie przegrał negocjacji.
Bardzo pewnie fajna oferta.
Prawdopodobnie pije tutaj do tego porozumienia jeszcze atomowego, które za Obamy i z innymi krajami Zachodu było zawarte, które on zerwał. Stwierdził, że to najgorsze, najgorsze porozumienie, jakie mogło być.
Daje im ofertę. Nie idźcie na wojnę, bo wojny nie wygracie. Ale siądźmy i dogadajmy się. Przecież możecie funkcjonować jak normalny kraj, tylko musicie
funkcjonować jak normalny jak kraj.
Może trzeba będzie, a wręcz oczywiste jest, że trzeba będzie coś u was zmienić. Negocjujmy.
Tak jest.
Bo jak będziecie postępowali tak jak do tej pory, to nie będzie negocjacji, tylko będą eliminacje.
Oczywiście MSZ Rosji wystąpił przeciwko eskalacji, prawie że podobnie jak Konfederacja.
Nie, to właśnie jest, wiele osób widzi, że widzi, że to jest reżim. I takie są komentarze. To jest reżim bardzo niebezpieczny, islamistyczny. Kto staje po jego stronie, albo kto nie mówi jednoznacznie, że to jest zły reżim, no to wpasowuje się idealnie w retorykę rosyjską i chińską.
To samo
tak,
ONZ, to samo Rada Europejska. Tutaj właśnie,
tutaj już globalistyczna retoryka. No.
Absolutnie. Ale nie mówią, czy to dobrze, że go zabili, czy to niedobrze. Nie eskalujmy, będzie niebezpiecznie. A propos jeszcze tego apelu o wycofanie wojsk Iraku. No tutaj mówiliśmy, że nie spodziewamy się wojny na pełną skalę ze strony Iranu, ale na przykład czegoś takiego jak próba zablokowania cieśniny Ormus, zablokowanie dużej części dostaw ropy naftowej na cały świat może się zdarzyć. No i tutaj wtedy właśnie tam trzeba mieć jakieś siły, żeby temu zapobiec.
Dokładnie tak. No, no właśnie, to jest. No ale to też, jak na przykład Amerykanie wycofali swoje wojska, co żeśmy oceniali, no być może jako błąd, no albo nie znaliśmy też kulisów, jak wycofali swoje wojska wtedy z Syrii, no to wtedy wszyscy, o źle, że wycofali. A jak teraz walnęli, wycofajmy swoich. No to źle czy dobrze?
No właśnie.
Bądźmy konsekwentni.
Także to, do tej sprawy, ta sprawa się będzie na pewno rozwijać, ten konflikt będzie na pewno jakoś się tutaj, nie wiemy, czy eskalował, czy deeskalował, ale będzie jakiś postęp w którąś stronę, będziemy widzieć w następnych dniach, tygodniach, co się będzie działo, czy Irańczycy wywalczą w końcu wolność, czy Trump przyciśnie Iran na tyle, by to się stało. Przejdźmy do waszych komentarzy i pytań. Głównie akurat były komentarze do części gospodarczej. Część, że tak powiem, militarna widać była dość wystarczająco jasna. Ale jest komentarz też i do tego. Ostatnie zachowania wściekle, Ewa Sobiecka pisze, ostatnie zachowania wściekłe imć Putina wskazują na to, że miał znaczny udział w tym, co się teraz dzieje.
No tak, myślę, że pan prezydent Władimir Władimirowicz Putin, on jest ze wszystkimi takimi planami właśnie tej strony irańskiej, czyli strony terrorystycznej, dobrze zaznajomiony. Tam się pewnie niewiele dzieje bez jego wiedzy czy przyzwolenia.
Putin był pierwszym, który zadzwonił do amerykańskiego prezydenta po zamachach z 11 września. A człowiek, który planował te zamachy, był prawdopodobnie na szkoleniu w obozie w Czeczenii rosyjskiego wywiadu. Także...
Czyli nic się nie zmieniło od lat 30. XX wieku. Wtedy szkolili się naziści niemieccy, w tym Związku Radzieckim, który to tak napadł na Rosję i zwyciężył ją i zniewolił. Jakieś dwa inne kraje, tak? To bo kraj napada jeden na drugi. Ostatnio właśnie słyszeliśmy...
Tak, Korwin-Mikke stwierdził, że to Związek Sowiecki to Związek Radziecki napadł na Rosję i ją zniewolił. I jeszcze napisał...
A to skąd przyszedł ten Związek Sowiecki i napadł na Rosję?
Artykule w Rzeczpospolitej, że bolszewicy to byli głównie tam Polacy, Łotysze, Żydzi, Gruzini. Rosjan to tam prawie wcale nie było. To nie.
Wot taka logika. Za dużo studiowania socjocybernetyki.
W ogóle nie jest Rosja. Ktoś nawet stwierdził, że chyba Rosjanie się na niego obrażą za to, że on stwierdzi, że tu już Rosjan nie ma w tej Rosji. Sami jacyś inni. Ewa Pol, ten Trump niby ma łeb biznesowy, a jednak decyzje strategiczne ma bardzo dobre.
Ta decyzja była bardzo dobra. To przyznajemy.
Nie ja wszystkie... Myślę, że to nie przeczy, żeby mieć łeb biznesowy i strategiczne decyzje podejmować.
Tak, to się zgadza. Nie, no, czasami krytykujemy Donalda Trumpa albo no, tak wątpimy w pewne jego decyzje. Może ich nie rozumiemy, natomiast ta decyzja to jest decyzja, którą rzeczywiście, która nam się podoba. Zresztą no, ostatnie decyzje, no może nie Donalda Trumpa, ale administracji amerykańskiej. Choćby właśnie to, co już żeśmy chwalili tutaj w Polsce, na polskim podwórku, decyzja ambasador Mosbacher i zajęcie stanowiska w kontrze do prezydenta Putina, tak, i do jego ugarstw na temat historii Polski. Piękne ostatnio są posunięcia. No decyzja odnośnie Nord Streamu, no po prostu Donald Trump i Stany Zjednoczone rzeczywiście wzięli się do roboty i robią dobrą robotę teraz.
A propos Mosbacher, Gazeta Wyborcza pisała po tym, że Polska jest osamotniona, nikt jej nie popiera w tym konflikcie z Putinem, nie? A tam to już było po tym i tam i ambasador właśnie Stanów Zjednoczonych, i brytyjski ambasador, i niemiecki nawet.
I izraelski.
I organizacje te żydowskie wszystkie. Tak. Ale Polska jest... Także...
Trzeba włączyć myślenie, ale to jest z kolei atak.
Oj, nie atakuj.
Nie atakujemy, dobra. Nie atakujemy.
A co do ekonomicznej części gospodarczej, podatkowo-regulacyjnej, Dariusz Niedźwiecki, włos się na głowie jeży, 40% podwyżki. Jedynie Boża interwencja może uratować ten coraz bardziej rozleniwiony i ogłupiały naród. Szkoda gadać.
Tak, smutne jest. Wiem, że akurat Dariusz, którego znam, jest osobą, która ogląda nas spoza Polski. To mnie właśnie smuci, że ludzie, którzy żyją w normalnym kraju, to widzą, że włos się jeży, a Polacy tak powoli, to jest takie jak gotowanie żaby, nie? Przełykają. Zobacz, nie ma żadnego buntu. Kiedyś, jak była podwyżka...
We Francji robią cokolwiek...
To od razu, teraz, płoną ulice, tak?
Tak, płoną samochody. Nie mówię, żeby palić samochody, ale, tak, żeby, ale można wyrażać się też...
Tak, buntu wśród Polaków, że po prostu tak nas rżną, tak nas łoją, tak nam zabierają owoce naszej pracy, tak nas wyganiają z tego kraju. Ci, których żeśmy sami wybrali. To jest tragedia.
A my ich wybieramy jeszcze bardziej, bo frekwencja jeszcze większa, no. Partie te same. Magok pisze, myślę, że tu rysuje analogię z okresem sprzed ponad 20 lat. Od 5 do 6 milionów złotych tyle zarabiał miesięcznie Polak w 1994 roku. Byliśmy milionerami z ambicjami, ale bez siły nabywczej. Mały Fiat kosztował 80 milionów, za chleb i mleko płaciliśmy po 5 tysięcy.
Tutaj Magok się odnosi do czasów, których być może jeszcze niektórzy z naszych widzów, młodych widzów, znaczy na pewno nie znają i nie pamiętają. Do czasów sprzed denominacji, kiedy to ze 100 tysięcy złotych zrobiono jedną złotówkę, czyli obcięto 10 złotych ze 100 tysięcy? Tak, z 10 tysięcy złotówkę, 4 zera obcięto. Zgadza się. Milion to, stary milion to jest nowe 100 złotych, dokładnie. No takie były czasy, no teraz byliśmy wtedy milionerami.
Ale właśnie to jest to, że ma się dużo pieniędzy, ale tak naprawdę nie ma się siły nabywczej, tak. bo te produkty są jeszcze droższe. No i teraz tak. się powoli robi podobnie. Tu robią podwyżkę płacy minimalnej, wzrosną te wszystkie płace, pensje, ale jednocześnie rosną ceny jeszcze bardziej i podatki.
Ale zobacz, na przykład to 500+, które kilka lat temu na początku, no było warte 500+, to przy wzroście inflacji, przy wzroście różnych obciążeń, ono już jest warte tam, nie wiem, 400+, albo realnie, tak, albo 350+.
Szczególnie, że to dla tych, którzy wydają głównie na żywność, czy na...
Czyli na to, co rośnie najbardziej, tak? Czyli energia. W tym momencie dalej się mówi, że to jest 500+, tak naprawdę ono jest warte 300+, a pobór kosztuje tam 600 czy 700, tak? Minus dla kogoś. No tak, tak właśnie jest socjalistyczna gospodarka i ekonomia. Tak to wygląda.
Już widziałem nawet postulaty, że ktoś mówił, tam jakieś ludzie, którzy dostają te 500+, a to powinni teraz jakoś to podnosić, no bo wszystko drożeje, to trzeba... Jeszcze nie widzą, że to jest spirala, która nie ma końca. Artur pisze: Unia Europejska to kołchoz. Zakleiłem na tablicy rejestracyjnej flagę Unii Europejskiej. To policja chciała mi za to wlepić mandat.
To ja czekam na spotkanie z policją, bo ja też mam zaklejoną flagę Unii Europejskiej, mam polską flagę w miejsce unijnych tych gwiazdek. Do tej pory jeszcze nie miałem takiego spotkania.
To by było ciekawe, mandat za polską flagę.
No właśnie, no czekam, ale nie, no póki co, jak spotykam policjantów, to zazwyczaj są rozsądni i udaje nam się zazwyczaj dojść do porozumienia, pogadać.
Zobaczymy, ale już się sam zadenuncjowałeś.
Czekam na kontrolę.
Ewita, nie dziwi mnie fakt, że opłaty za śmieci wzrosną nawet czterokrotnie, skoro Polska sprowadza tysiące ton śmieci z całego świata. To niestety ktoś musi za to zapłacić.
No, Polska, to prawda, to jest problem Polski, że stajemy się importerem śmieci już nie tylko chyba z Unii Europejskiej, ale i z Chin, zdaje się, też już śmieci
z Australii.
Do nas płyną, z Australii, czyli to jest taki...
Opłaca się przez ocean do nas,
a... Ale to ciekawe, jaki to jest upadek kraju, nie? Po prostu, co jest głównym... Jak sobie wyobraźmy, no, chwalimy się, no, Polska to jest piękny kraj. Eksportujemy samochody, eksportujemy tam, nie wiem,
meble,
eksportujemy okna, eksportujemy maliny, importujemy śmieci z całego świata.
Miałoby to podwójne znaczenie, bo dużo śmieci z Chin za tanią, która się zaraz psuje też.
No, a później płoną te wysypiska, no tak bo jest. Przecież jakoś trzeba sobie z tymi śmieciami poradzić, no to najprościej spalić.
Ale myślę, że to głównym jednak czynnikiem w tym wzroście opłat, no raz, polityka unijna, dwa, chęć zwiększenia wpływu do budżetu, no bo to tak. zawsze. Teraz zabrano troszkę samorządom dochodów różnych, tam opłat, PIT tam się zmniejszył o procent, tak. czyli to, co szło do samorządów, no to teraz samorządowi trzeba jakoś
wynagrodzić
te płace gdzieś tam znaleźć.
No ale wiesz, ale jaka jest piękna. Wiesz, no przecież nie zaprzeczysz, obniżyliśmy PIT, będą się tym chwalić, tak? Obniżyliśmy PIT o 1%,
tak.
o 17%, ale jesteśmy goście. A to, że...
Ale damy wam cukrowy i akcyzę,
no
i akcyzę o, to na to i na tamto, i VAT na to i na tamto podwyższymy.
Tym się chwalić nie będą, ale zawsze czymś się pochwalić można w propagandzie, w tej w kawizji, nie?
Tak. A, i jeszcze prezydent obiecywał tę kwotę wolną od podatku podnosić do 8 tysięcy. Niby podnieśli, ale tak naprawdę tę kwotę 8 tysięcy wolną ma tylko ten, kto zarabia faktycznie 8 tysięcy rocznie, bo jak zarabia więcej, to już obniżają.
Tak.
Aż tam przy 13 tysiącach rocznie zawrotne dochody.
To jest 1000 zł.
To już jest ta stara kwota.
No, to taka właśnie ulga
obniża
jest.
Się o 500.
No. A co do generalnie stawek podatkowych, no to też możemy Państwu taką zwrócić uwagę na taką ciekawostkę, nie? Tutaj żeśmy sobie to znaleźli, że stawkę tę wyższą, 32%, która jest przy 85 chyba czy 6 tysiącach
tak,
dochodu, wprowadzono w 2009 roku. Od tego czasu płaca minimalna, no teraz jest 2600, no to wzrosła ponad 100 tam ileś procent. Średnia płaca wzrosła tam około 50-60%. I w tym momencie...
Ceny wszystkie.
Wzrosły dużo, dużo więcej, tak? Czyli pułap dochodu, który w 2009 roku rzeczywiście był czymś wow, nie? Jak ktoś zarabiał 85 tysięcy rocznie, czyli to jest tam 7,5 tysica mniej więcej, czy tam 7 z hakiem, 7200.
To było coś, 300. I coś tam za to mógł kupić.
Tak, to rzeczywiście no, była to osoba, powiedzmy, zamożna. A w tym momencie, według nomenklatury państwa, osobą zamożną jest prawie każdy, czyli prawie każdy wchodzi w taki pułap dochodu, że płaci jeszcze większy haracz. Ot, ciekawostka, nie?
Tego nie zmieniają.
Tego nie zmieniają. A nie powinno być tak, że jeżeli płaca rośnie, płaca minimalna, płaca średnia, ceny, to, ta, to ten, ten poziom dochodu, który rzeczywiście nakazuje wyższe podatki, nie powinien być, nie wiem, w granicach 150 tysięcy? No tak gdzieś powinno być.
A tak naprawdę ten wyższy próg jest w okolicach kwoty wolnej w innych krajach.
Dokładnie tak.
Przecież tam Wielka Brytania około 60 tysięcy.
Tak, a u nas zaczyna się podatek 32% na tym poziomie. To jest miara upadku Polski.
Jadwiga, państwo ingeruje coraz głębiej w życie obywateli, nie mówiąc o drenażu mózgów i kieszeni. I jeszcze Ewa, Trump wyraźnie sugerował, dajcie ludziom wolność, obniżcie podatki i nie mordujcie narodu.
No ale prezydent Duda, który się teraz zgubił i nie wiadomo gdzie jest, odrzucił razem z Jarosławem ofertę Trumpa, prawdziwego sojuszu cywilizacyjnego, obniżenia biurokracji, no i dania ludziom prawdziwej wolności. Też tej wolności, o którą my się upominamy, wolności wyznania, wolności religijnej, której w Polsce nie ma tak naprawdę. Bo teoretycznie jest oczywiście, ale w praktyce ci, którzy się ważą, żeby apelować do katolików na przykład, otwórzcie myślenie, no to są pomawiani o ataki.
A jak dać ludziom wolność? To mówił z kolei wiceprezydent. Pens tam, gdzie duch pański, tam jest wolność.
O tak.
I na tym przede wszystkim najpierw się musimy skupić.
To moim zdaniem...
To robili i w Iranie, i w Chinach, i potem z tego wyrasta walka o tę wolność już i polityczną, i gospodarczą.
To moim zdaniem najlepsze przemówienie, jakiego słuchałem w poprzednim roku, właśnie przemówienie Mike'a Pence'a. Przypomnę, ono jest na naszym kanale, nawet możemy gdzieś tam link wam dać, jest na naszym kanale przetłumaczone.
Tak.
Jako jedyni żeśmy to zrobili w Polsce. Co ciekawe, przyjechał do nas prezydent Stanów Zjednoczonych i jego przemówienie wygłoszone na centralnym placu naszej stolicy nie zostało w telewizji publicznej, która ma misję informować rodaków, przedstawiać jak najrzetelniej wydarzenia. Nie zostało, z tego co pamiętam, gdzieś
było
tam
na
opublikowane.
Żywo no,
na żywo
potem
było jako tak tłumaczone.
I tyle. W końcu tam po długim czasie chyba na stronie gdzieś prezydenta był tekst. Najpierw był niemieckiego, był bardzo szybko, a ten tam po długim. A co do jakości tłumaczenia, to już sami sobie możecie porównać.
My mamy lepszych tłumaczy tutaj, proszę bardzo.
To akurat nie ja tłumaczę.
No.
Na koniec jeszcze też jedna dobra wiadomość. A propos ataku na samochód pastora Radosława Kopcia. Sprawa została zgłoszona do policji, też przekazana prokuraturze i no, prokuratura chciała prowadzić postępowanie tylko z powodu
wandalizmu.
Uszkodzenia mienia, tak. Jakby, tak? Wandalizmu, jakby nie zauważając oczywistego tutaj motywu nienawiści religijnej. Tak, i też całego kontekstu wszystkich tak. innych ataków, wcześniej też skierowanych z powodu nienawiści religijnej. Ale wielu z was pisało i dzwoniło do policji, do prokuratury. Zgłaszaliście, że te ataki wszystkie was też niepokoją, jako też członków grup biblijnych, też tu przyjeżdżacie do Lublina, nie czujecie się bezpiecznie i policja jakby, czy prokuratura jakby uznała, w końcu zobaczyła oczywistość i ma też prowadzić czynności pod kątem artykułu 256 paragraf 1 ustawy Kodeks Karny, czyli właśnie tego związanego z nienawiścią religijną.
To jest dobra informacja. Szkoda, że trzeba było aż takiego nacisku społecznego.
Z powodu wyzwania.
Żeby prokuratura no, zobaczyła oczywistość tej sytuacji i podjęła słuszną decyzję. Cieszymy się z niej, naprawdę. Ale to jest też tak jakby fajny dowód, że warto taki nacisk obywatelski wykonać, tak? Warto upomnieć się o swoje prawa, można powiedzieć, o to, co się nam należy, czy jak się czujemy w tym kraju. No przynajmniej takie mamy możliwości, korzystajmy z nich. To jest dowód, że warto. Nie składać broni.
I korzystajmy też z możliwości podpisania petycji do Donalda Trumpa. To też jest jakiś nacisk. Trwa zbiórka podpisów pod petycją do prezydenta Stanów Zjednoczonych o pomoc w uzyskaniu reparacji należnych nam od Rosji za II wojnę światową, za atak, za ten nóż w plecy, za wybicie naszej elity, za zniszczenie kraju i potem za okupację wieloletnią.
Tak, możemy jeszcze powiedzieć jedno słowo. Dlaczego ta petycja? No ta petycja to jest takie, no powiedzmy, nasza odpowiedź na tę podłość, którą prezydent Władimir Władimirowicz Putin ostatnio zrobił, ogłaszając wszemi wobec, że to Polska jest odpowiedzialna za rozpętanie razem z Niemcami, wspólnie i w porozumieniu II wojny światowej. No oczywista no, kłamstwo to jest mało powiedziane, prawda? No to jest jedna z form odpowiedzi.
Za chwilę jeszcze wrócimy do dogrywki z wczoraj. Zobaczycie sondę, zobaczymy, jak mieszkańcy Lublina oceniają postępowanie papieża Franciszka, który uderzył tę kobietę.
Wolno bić kobiety, tak?
Która chciała go zatrzymać, coś mu jeszcze powiedzieć. Nie wiemy niestety co, ani kim była, ale dostała po łapie i no, już pewnie nie będzie miała szansy przekazać swojej wiadomości. Także to za chwilę sonda na ulicach Lublina a propos papieża Franciszka. A o 19.30 kolejna część studium Biblii Listu do Hebrajczyków prowadzonego przez pastora Pawła Chojeckiego. Temat nowe kontra stare.
Czyli będą kolejne ataki na katolików.
Tak,
wzywanie ludzi,
tak. Zachęcanie do myślenia i do czytania. Tak, do czytania Biblii to nie. Tak bez księdza nie można, to ksiądz powie. Także zachęcamy was do obejrzenia sondy i następnie studium Biblii o 19.30. A na teraz już kończymy. Następny program oczywiście Idź Pod Prąd na żywo w poniedziałek, no w sobotę jak zwykle.
W poniedziałek jakieś... będzie na żywo? W święto?
A święto nie jest we wtorek?
Święto jest w poniedziałek.
Nie ma w poniedziałek, faktycznie, ale coś na pewno.
Na pewno
puścimy.
Coś będzie.
Tak,
ja
oczywiście.
Nawet tak. Niewykluczone, że będą materiały w końcu z pikniku prawicy, na którym miałem przyjemność być z Andrzejem Turczynem. Już kończymy obróbkę tych materiałów, trzeba było je odszumić. Tam troszeczkę mieliśmy właśnie tak, zgrać dźwięk z obrazem, ale z tego co wiem, materiały są już praktycznie gotowe. Także jeżeli chcecie się dowiedzieć, co tam się wydarzyło, na pewno publikujemy przemówienie Andrzeja Turczyna, będzie na też moje przemówienie i będzie debata. A też inne materiały też opublikujemy, ale być może nie o 13 czy 18, tylko na pewno znajdą się na naszym kanale.
Gdzieś się znajdą, tak. W poniedziałek oczywiście święto Trzech Króli.
Sześciu?
Także wolne ustawowo.
Okej, okay, Trzech Króli.
Ale tak, spopularyzowane przez pana Petru jako święto Sześciu Króli. Ale jest szóstego, to wtedy się możecie dlatego pomylił, zobaczył szóstkę w kalendarzu. Natomiast tak, w niedzielę oczywiście będzie spotkanie Kościoła Nowego Przymierza. Michał Fałek, prezes Ruchu 11 listopada.
Dziękuję pięknie.
Cezary Kłosowicz. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Jak pani ocenia ostatnie zachowania papieża Franciszka, to, że uderzył kobietę?
Wie pan, wolałabym go nie oceniać.
Słyszała o tym pani? Widziała wideo?
Nie widziałam tego wideo, ale słyszałam.
No, bo zdenerwował się starszym człowiekiem. Puścił mu nerwy pewnie.
Ale później przepraszał.
Przeprosił.
Nie mam zielonego pojęcia, bo nie śledzę wiadomości, więc się nie wypowiem. Nawet nie wiedziałam, że coś takiego miało miejsce.
On później nawet przeprosił za swoje zachowanie.
Bardzo ładnie, że przeprosił.
Trudno mi powiedzieć, ale myślę, że miał rację, skoro go tak sprowokowała.
Że miał rację, że uderzył kobietę?
To nie było uderzenie, odepchnięcie po prostu.
Tak dwa razy ją uderzył w rękę. Później przepraszam za to, co zrobił.
Nie było to zmanipulowane?
Nie. Mogę nawet pokazać wideo pani.
No tak, to cóż, nic co ludzkie nie jest nam obce, więc jakby... No każdemu się może zdarzyć, więc...
Ale papież? Czy papież pomylił się w swoim zachowaniu wtedy?
No ja akurat, szczerze mówiąc, nie jestem katoliczką, więc...
My też nie.
Więc też jakby, powiedzmy, dogmatu o niemylności papieża nie uznaję, więc jakby... Dla mnie to jest zwykły człowiek, któremu wszystko może się jakby zdarzyć.
Czy wie pan, co widziałem? I według mnie to nie było uderzenie. On po prostu ją odgonił, bo przesadzał, jakby nie patrzeć.
Tak dwa razy chlapnął.
No, tak.
A czy to była pomyłka według pana, czy...?
Absolutnie nie. Uważam, że jak najbardziej było to w porządku zachowanie. Nie było w tym nic karygodnego, jak uważają wszyscy.
To nie jest przemoc przeciw kobiety?
Wie pan co? Jakby mnie złapała jakaś osoba za rękę i mnie ciągnęła, nie chciała puścić, a byłbym osobą w podeszłym wieku, mającą problemy ze stawami, to też bym tak zrobił.
Nie uderzył. Wyrwał tylko rękę według mnie. Absolutnie nie uderzył.
Na filmie no widać, że bije. Ta pani zachowała się troszeczkę
według mnie to była kasinka, czy...
No, pokazać, nie?
Ja tak widziałem, ja wiem, tak. Znam to. To po normalnie prostu, wyrwał.
Tak nie można.
Tak
o, nie ma go przewróciła. No, ale to później, tak się robi.
Ale później papież bije.
No dobrze, nie. No bo nie mógł wyrwać ręki. To
nie bił, tylko po prostu.
Ja uważam, że papież. A później jeszcze przeprosił papież.
A czemu przepraszał?
Nie powinien tego zrobić.
No to zrobił coś złego wtedy, jak przeprasza, nie?
No jeśli według mnie no uważam, że powinien przeprosić i dobrze, że przeprosił.
Oczywiście, że tak.
Ale główna wina tej pani jest, bo szarpnęła go, nie ma go przewróciła.
Ale
tak robi, jakaś, nie wiem, Koreanka, Chinka nie powinna tego zrobić.
Jakaś inna kultura.
Myślę, że takie zachowanie powinno mieć miejsce, że papież uderza kogoś. Znaczy ja rozumiem, że to było nieporozumienie, ale mimo wszystko to nie powinno mieć miejsca.
Jeżeli to jest prawda, to jest niesłychane. Nie spodziewałbym się takiego zachowania po papieżu, zresztą nie tylko po papieżu. Uderzenie drugiego człowieka, wie pan. Nie mieści mi się to w głowie.
A niektórzy właśnie mówią, że to nie jest wina papieża, tylko ochrony, która zawiodła i dopuściła do tego, że papieża zaatakowano.
Niezależnie od wszystkiego, no wie pan, no, wymierzyć policzek komuś. Jeżeli to jest prawda, tak jak powiedziałem, to jest to skandal, jest to niesłychane.
Nie policzek tak chlapnął po rękę, tak...
Niezależnie od wszystkiego, wie pan, no, czy po ręku, czy po warku, no, takie zachowanie no, nie godzi papieżowi jeszcze, tak? jeżeli to jest prawda.
No wie pan, no, jak mówię, to jest sytuacja taka, że z jednej strony mamy głowę kościoła, z drugiej strony starszego pana, któremu ktoś mocno ścisnął rękę, podejrzewam, że jego po prostu zabolało, więc tutaj nie chcę potępiać w czambuł, że zły papież, prawda, lewak i tak dalej, ale też i z drugiej strony, no nie wyszło to dobrze.
No ale nawet jak zawolało, nie powinny być, nie? Bo to kobieta.
No oczywiście, jak najbardziej, aczkolwiek jak mówię, tutaj jest sprawa taka, że zastanawiam się, na ile to jest, nie mi to oceniać, na ile to było świadome, na ile to był bezwarunkowy odruch, bo im boli, to... Prawda, odruchowo się bronimy.
Z tego co wiem, to przeprosił i każde jego zachowanie oceniam pozytywnie. Myślę, że to jest osoba święta po prostu.
Ale nawet to zachowanie, to, że uderzył kobietę, to jest pozytywne?
Czy on ją odepchnął?
No,
szczerze powiem panu, że słyszałam najpierw o tym, że przeprosił. I wydaje mi się, że to jest ważne. Jak się człowiek nie jak upada, a jak podnosi.
Ale czy to nie oznacza, że papież pomylił się?
Uważa pan się za osobę kompetentną do krytykowania papieża?
Ja nie krytykuję, tylko zadaję pytanie, czy papież pomylił się w swoim zachowaniu, czy nie pomylił się?
Uważam się za osobę niegodną do krytykowania w ogóle kogokolwiek. Cóż mogę powiedzieć o sobie, a co dopiero o osobie świętej, o papieżu, który uważam, że jest w jakiś sposób osobą uduchowioną. Natomiast jest też człowiekiem, tak? On nie jest Bogiem.
Uderzenie kobiety to w ogóle rękoczyny są. Świadczą o małej, no małej wartości człowieka. To nie jest to coś, co nas powinno charakteryzować.
A jak pan myśli, papież pomylił się w tej kwestii, w swoim postępowaniu, czy nie?
Jesteśmy ludźmi, każdemu może po prostu coś tam puścić, jakiś tam hamulec, prawda? Więc dlatego może nie osądzajmy.
Tylko człowiek, każdy się myli.
Pomylił. I źle. Nigdy nie możemy niszczyć drugiego człowieka, ani go bić. Nikt nie dał nam takiego prawa.
No nie wiem, czy to się pomyli. To odruch, ludzki odruch. Jak ja bym pana szarpnął, to pan też by mi wyrwał rękę, a później pan by mógł przeprosić. Ludzki odruch. Według mnie papież nie jest winien, ale przeprosił.
Nie, on się nie pomylił. To mogła być reakcja, bo ja wiem,
Odruchowa, tak czy siak?
Odruchowa. Nie no, generalnie sytuacja jak najbardziej przykra. Jak najbardziej przykra, niezależnie od rzeczywistego powodu tej sytuacji. Jak mówię, podstawowy winny to jest szef ochrony.
Muszę powiedzieć, że jestem oburzony zachowaniem papieża, dostojnika kościelnego, najwyższego dostojnika. Fatalne. Fatalne. Zresztą muszę powiedzieć, że patrząc na to, co się dzieje, to dzisiaj Kościół katolicki ma fatalne też notowania.